Solidarna Polska przygotowała przepisy dotyczące transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Projekt ustawy w tej sprawie przedstawili dziś na konferencji ministrowie sprawiedliwości i środowiska Zbigniew Ziobro i Michał Woś. Zakłada on, że wszystkie organizacje pozarządowe, których co najmniej 10% przychodów w skali roku pochodzi z zagranicy, będą otrzymywały status organizacji finansowanej ze środków zagranicznych. Takie NGO-sy będą miały obowiązek wnioskowania o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister środowiska Michał Woś mówił o dwóch skutkach takiego wpisu.
Jeżeli te przychody są między 10 a 30%, wówczas jedynym obowiązkiem poza wpisem takiej organizacji jest obowiązek informowania na swojej stronie internetowej społeczeństwa o tym, że taka organizacja ma status organizacji finansowanej za granicę. Natomiast jeżeli jest to więcej niż 30% przychodów w roku podatkowym, wówczas taka organizacja ma dokładnie takie same obowiązki, jakie wszystkie inne podmioty korzystające ze środków europejskich, czyli musi informować o tym, że jest finansowana za granicę na swoich materiałach, na wszystkich wytworzonych materiałach audiowizualnych, wizualnych, na swoich stronach internetowych i w ramach wszelkiej aktywności.
Projekt zakłada też kary za niedopełnienie planowanych obowiązków. Mają one wynosić od 3 do 50 tysięcy złotych. Minister Woś podkreślał, że społeczeństwu należy się pełna informacja o tym, z jaką organizacją mają do czynienia i kto ją finansuje. Regulacje obejmą m.in. organizacje ekologiczne. Chodzi m.in. o to, by wiadomo było, jakie w rzeczywistości przyświecają im intencje i czy nie są wykorzystywane przez wielki kapitał do blokowania różnych inwestycji. To będzie ważna i symboliczna wizyta łącząca spotkanie z Ojcem Świętym i oddanie hołdu polskim bohaterom. Tak minister Adam Kwiatkowski mówi o pierwszej zagranicznej podróży prezydenta Rzeczypospolitej. 22 września ma się rozpocząć trzydniowa, pierwsza w drugiej kadencji wizyta Andrzeja Dudy we Włoszech. Prezydent w Watykanie na audiencji spotka się z papieżem Franciszkiem i będzie też rozmawiał z włoskimi władzami. Nie zabraknie także patriotycznego akcentu. Jak poinformował w telewizji Trwam minister Adam Kwiatkowski, prezydent Andrzej Duda odda też hołd polskim bohaterom na Monte Cassino.
Audiencja u Ojca Świętego, ale to też spotkanie z władzami Włoch. Ważne, bo tam przecież zaczął się ten koronawirus, tam zaczęła się pandemia, to też planowana wizyta na Monte Cassino, do której nie doszło, bo nie mogło dojść wtedy, kiedy ona była planowana. Myślę, że ta wizyta właśnie tam we Włoszech, w Watykanie, ona jest w pewnym sensie symboliczna, bo ona właśnie łączy wizytę u Ojca Świętego, łączy złożenie hołdu naszym bohaterom, żołnierzom, którzy zdobyli Monte Cassino, armii generała Andersa, ale też jest pewnym symbolem, bo jest składana w jednym z tych państw, które zostało dotknięte w sposób szczególny przez tą epidemię.
Wczoraj w jednym z telewizyjnych wywiadów prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest to dla niego bardzo ważna podróż. Udając się do Włoch, prezydent zrealizuje już pierwszą obietnicę wyborczą jeszcze w kampanii. Podczas debaty zapowiedział, że pierwszą wizytę chciałby złożyć we Włoszech, w Rzymie i w Watykanie. Padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 809 nowych przypadkach. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. Zmarło też kolejnych 13 osób. Podobnie jak w ostatnich dniach, najwięcej przypadków wykryto w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Pojawiły się w nich odpowiednio 259, 144 i 104 nowe przypadki zakażeń COVID-19. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że wzrosty dobowe zachorowań wiążą się z lokalnymi ogniskami wirusa, których mamy kilkanaście, oraz z szerokim testowaniem. Jak dodaje, ogniska są szybko opanowywane.
Służby sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają wywiady, są wydawane decyzje o kwarantannie, badania są wykonywane tych osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi, także opanowywanie tych ognisk jest dosyć szybkie, natomiast przy takim szerokim testowaniu, tak jak teraz testujemy jeszcze rodziny górników w województwie śląskim, czy też są testy szerokie prowadzone w powiatach w województwie małopolskim czy wielkopolskim, to no, efekt jest taki, że rzeczywiście wykrywa się więcej tych osób zarażonych niż do tej pory.
Wiceminister wyraziła nadzieję, że przywrócenie od jutra obostrzeń w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń spowoduje, iż ogniska będą szybko wygasać. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma zaopiniować rząd. Zgodnie z nim wyodrębnione będą dwie strefy, czerwona i żółta. Będą w nich obowiązywały dalej idące zakazy i nakazy dotyczące m.in. ograniczenia liczby osób na weselach, w kinach czy kościołach lub na przykład zakaz funkcjonowania siłowni. Przypomnijmy, łącznie do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 50 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1787 osób chorych na COVID-19. Muzeum II wojny światowej będzie zarządzało działką na gdańskim Westerplatte należącą dotąd do miasta. Taką decyzję podjął wojewoda pomorski Dariusz Derrelich. Chodzi o największą działkę na półwyspie, na której znajduje się m.in. pomnik obrońców Wybrzeża. Władze muzeum podkreślają, że nie zamierzają dokonywać zmian przy monumencie. Planują natomiast budowę placówki muzealnej, która ma opowiedzieć o obronie Westerplatte, ale też innych działaniach Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki poinformował, że wkrótce na przekazanym terenie rozpoczną się badania saperskie mające na celu oczyszczenie go z ewentualnych niewybuchów i niewypałów.
Dzisiaj, stając się zarządcą tej działki, chcemy zadbać o bezpieczeństwo osób, które na Westerplatte przychodzą. Co jeszcze może się na Westerplatte i w tym miejscu znajdować? Wiemy, że mogą tutaj być niewybuchy, które są dzisiaj zagrożeniem dla zwiedzających. Odbywają się też na Westerplatte badania archeologiczne i tu będą badania geologiczne i geofizyczne. Dla nas ta decyzja pana wojewody jest też bardzo ważna w procesie inwestycyjnym.
Rok temu w życie weszła specustawa w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ma ona usprawnić budowę plenerowej instytucji kultury. Autorzy dokumentu, posłowie PiSu, chcą, aby Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 roku stawiali opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Przyczyna wybuchu w Bejrucie jest wciąż nieznana, ale prezydent Libanu nie wyklucza obcej ingerencji w postaci rakiety, bomby lub innego czynu. Sprawę badają obecnie śledczy. Libański prezydent wskazał, że dochodzenie ma odpowiedzieć na trzy pytania. Między innymi, czy eksplozja była wynikiem zaniedbań i wypadku lub czy doszło do ingerencji z zewnątrz. Pomoc poszkodowanym w Bejrucie płynie ze wszystkich stron świata. Na miejscu obecni są też polscy strażacy. Do Libanu udało się 39 naszych funkcjonariuszy i 4 psy. Starszy kapitan Grzegorz Borowiec, który pomaga służbom w Bejrucie, relacjonuje, jak wygląda sytuacja na miejscu.
Pracujemy w jakiejś odległości, mniej więcej około kilometra od epicentrum wybuchu, czyli takiej dzielnicy zamieszkałej dość gęsto. Możemy się spodziewać tam osób poszkodowanych, które będą potrzebować pomocy. Psy wstępnie na razie zidentyfikowały potencjalne miejsce, gdzie może taki ktoś przebywać. Koledzy w tym momencie rozpoczęli jeszcze potwierdzanie, czy aby na pewno pies wykazał prawidłowe miejsce, czy na pewno nie został zmylony w jakiś sposób. Tutaj nasza praca głównie polega na poszukiwaniu tych osób zaginionych. Sytuacja jest dość ciężka, jeżeli chodzi o warunki pracy, ponieważ jest bardzo, bardzo gorąco.
Do potężnej eksplozji w Bejrucie doszło w miniony wtorek późnym popołudniem. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 154 osoby, z około 5 tysięcy zostało rannych. Władze Libanu jako przyczynę wybuchu podawały dotąd pożar składowanych w porcie niebezpiecznych chemikaliów. Wybuch pozbawił dachu nad głową blisko 300 tysięcy mieszkańców. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja. Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A teraz prognoza pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami przelotny deszcz, a na Pomorzu i w obszarze od Mazowsza po Karpaty burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 27 stopni do 32, na Helu i w rejonach podgórskich Karpat od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1023 hektopaskale.